Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 19. Kiedy Pan, Twój Bóg, wytępi narody, których ziemię Ci daje, a Ty wypędzisz je z ich posiadłości i zamieszkasz w ich miastach i domach, wtedy wyznaczysz sobie 3 miasta w kraju, który Pan, Twój Bóg, daje Ci w posiadanie. Wytyczysz do nich drogi, a cały kraj, który Pan, Twój Bóg, daje Ci w dziedzictwo, podzielisz na 3 części, aby do tych miast mógł zbiec każdy zabójca. Oto w jakim przypadku zabójca będzie mógł tam uciec i w ten sposób ocalić swoje życie. Jeżeli ktoś nieumyślnie zabił bliźniego, do którego wcześniej nie żywił nienawiści. Kiedy na przykład pójdzie do lasu ze swoim bliźnim ścinać drzewo i tam zamachnie się siekierą, by ściąć to drzewo, a ostrze siekiery spadnie z trzonka i tak ugodzi bliźniego, że ten umrze, to zabójca będzie mógł uciec do jednego z tych miast. Tam ocali swoje życie. W przeciwnym wypadku, gdyby droga była zbyt daleka, wzburzony mściciel krwi mógłby go dopaść i zabić, choć nie zasłużył na karę śmierci, bo wcześniej nie żywił nienawiści do swojego bliźniego. Dlatego nakazuję ci, wyznacz sobie 3 miasta. Kiedy zaś Pan, Twój Bóg, powiększy obszar Twojego kraju, jak przysiągł Twoim przodkom i odda Ci cały kraj, który im obiecał, to jeżeli będziesz starał się wypełniać wszystkie te przykazania, które dziś Ci daje, jeżeli będziesz kochał Pana Twojego Boga i chodził zawsze drogami, które On wskazuje, wtedy dodasz jeszcze 3 miasta do 3 poprzednich. Dzięki temu nie będzie przelewania niewinnej krwi w Twoim kraju, który Pan, Twój Bóg, daje Ci w dziedzictwo. W przeciwnym razie będziesz winny przelewu krwi. Jeżeli zaś jakiś człowiek znienawidzi bliźniego, zaczai się na niego, napadnie go i zada mu śmiertelny cios, a potem zbiegnie do jednego z tych miast, wtedy starsi tego miasta każą go tam pojmać i wydadzą w ręce mściciela krwi, aby poniósł śmierć. Nie będziesz miał dla niego litości, lecz aby ci się dobrze wiodło, usuniesz z Izraela winnego przelania niewinnej krwi. Nie przesuniesz bezprawnie w głąb pola swojego bliźniego miedzy, którą ustalili przodkowie dla twojego dziedzictwa, jakie otrzymałeś w kraju, który Pan, twój Bóg, daje ci w posiadanie. Dla orzeczenia czyjejś winy lub grzechu nie wystarczy tylko jeden świadek. Takie orzeczenie w każdym przypadku dotyczącym popełnionego grzechu musi się opierać na zeznaniu 2 lub 3 świadków. Jeżeli przeciw komuś wystąpi fałszywy świadek, aby go oskarżyć o przestępstwo, wtedy obaj mężczyźni, między którymi powstał spór, stawią się przed Panem wobec kapłanów i sędziów, którzy w tym czasie będą sprawować urząd. Sędziowie pilnie zbadają sprawę, a gdy się okaże, że fałszywy świadek złożył kłamliwe świadectwo przeciwko bratu, wtedy uczynicie mu to samo, co on zamierzał uczynić swojemu bratu. W ten sposób usuniecie zło spośród was. Gdy inni dowiedzą się o tym, będą się bać i już nigdy więcej nie zostanie popełniona podobna niegodziwość wśród was. Nie okażesz litości. Życie za życie, oko za oko, ząb za ząb, ręka za rękę, noga za nogę. Moi drodzy, o tym prawie oczywiście na końcu, oko za oko i tak dalej, już sobie mówiliśmy poprzednio, już wam to tłumaczyłem, o co tu chodzi. Zobaczcie, jest tutaj dużo takich bardzo praktycznych rzeczy, które do dzisiaj by się przydały i do dzisiaj niektóre są stosowane w ogóle, a niektóre warto by stosować. Na przykład mnie się bardzo podoba ta zasada, że jeżeli ktoś złożył jakieś tam oskarżenie przeciwko bratu, bo chciał go wykorzystać, nie? Nie wiem, chciał go naciąć tam na ileś kasy i potem mu udowodniono w sądzie, że to nieprawda, to powinni jemu zrobić to samo, co on zamierzał zrobić tamtemu, nie? Mnie się w ogóle ten pomysł dosyć podoba. Natomiast, kochani, najważniejsza rzecz w ogóle tego wszystkiego. Zobaczcie, że za tym wszystkim zawsze stoi jednak intencja. Ten lud nie był taki zaślepiony, że po prostu tam oko za oko, nie? Tylko zobaczcie, oni naprawdę potrafili rozpoznać, że jeżeli w twoim sercu nie było nienawiści do kogoś, nie? Jakby nie chciałeś kogoś skrzywdzić, no ale właśnie, wypadł ci trzonek, w sensie siekiera wypadła z trzonka, nie? I kogoś zabiła na przykład. No to nie było w tym twojej winy. Oczywiście zawsze jest pytanie, czy sprawdziłeś, jak się ta siekiera, w sensie to ostrze, trzyma na tym trzonku, nie? To jest zawsze pytanie o zawinioną bądź niezawinioną, na przykład jakąś lekkomyślność czy nieuwagę i tak dalej. Natomiast koniec, zawsze ważne jest serce. Ważne jest serce i to, co się w nim dzieje. Czyny pokazują pewne skutki działania, to jasne. Ale te skutki mają swoje źródło. a źródło zawsze jest w sercu. Kochani, kiedy patrzycie na innych ludzi, zawsze pytajcie o ich serca, zawsze pytajcie o to. Zobaczcie, jak myślimy o sobie, to też mamy taką ochotę, nie? Żeby inni nie tylko widzieli to, co zrobiliśmy, albo czego nie zrobiliśmy, tylko żeby nas zapytali, no ale zapytaj, co ja tak naprawdę miałem na myśli, albo co ja tak naprawdę chciałem, bo może nie chciałem. I zobaczcie, że jesteśmy oburzeni, kiedy ktoś nie chce patrzeć na nasze intencje, tylko mówi, no ale stało się to, co się stało. Kochani, zobaczcie, jak względem siebie tego oczekujemy. Tego samego powinniśmy jakby dawać takie prawo naszym bliźnim. Patrz na intencje, patrz na serce. Czyny są oczywiście ważne, ale trzeba wziąć pod uwagę, skąd się biorą.